Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś porozmawiamy o temacie, który w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność, a jednocześnie budzi ogromne zainteresowanie. Neuroplastyczność. To zdolność naszego mózgu do zmiany, adaptacji i uczenia się przez całe życie. Zastanowimy się, co to właściwie oznacza, jak działa, a także jak neuroplastyczność może wpłynąć na nasze życie. Co się dzieje w mózgu, gdy podejmujemy nowe wyzwania, uczymy się nowych rzeczy lub przechodzimy przez trudności. Jakie mechanizmy pozwalają naszemu mózgowi się przekształcać, by lepiej dostosować się do zmieniających warunków? Cześć Jagodo, cieszę się, że poruszymy dzisiaj tak ciekawy temat.
Cześć, temat neuroplastyczności jest naprawdę fascynujący i wspaniale, że możemy go dzisiaj razem zgłębić.
Może zacznijmy trochę od historii. Na początku XX wieku wierzono, że mózg działa jak komputer, raz zaprogramowany nie zmienia się. Jeśli jakiś obszar mózgu został uszkodzony, nie przypuszczano, że regeneracja jest możliwa, jednak potem pojawiły się pierwsze sygnały, że to nie do końca prawda.
Tak, pierwszym przełomem były badania Donalda Hebba w latach 40. XX wieku. Twierdził on, że neurony, które często aktywują się razem, wzmacniają swoje połączenia. To słynne powiedzenie, neurony, które razem się aktywują, łączą się mocniej.
So neurons that fire together, wire together. Brzmi znajomo, to jak siłownia dla mózgu. Im częściej coś robimy, tym bardziej mózg wzmacnia połączenia, tak?
Dokładnie. A bardziej szczegółowe badania pokazały, że mózg potrafi dostosować nawet po poważnych uszkodzeniach, na przykład jak udar.
Czyli neuroplastyczność to nie tylko uczenie się, ale też zdolność mózgu do regeneracji?
Oczywiście. I to właśnie sprawia, że temat neuroplastyczności jest tak fascynujący.
Okej. Zanim zaczniemy, powiedzmy naszym słuchaczom, czym właściwie jest neuroplastyczność. Jakie zmiany zachodzą w mózgu, kiedy mówimy o neuroplastyczności?
Neuroplastyczność to zdolność naszego mózgu do zmiany, adaptacji i przekształcania się w odpowiedzi na doświadczenia. Mózg nie jest czymś statycznym, on cały czas się rozwija, zmienia i dostosowuje. Proces ten zachodzi na poziomie komórek nerwowych, czyli neuronów, które są w stanie tworzyć nowe połączenia lub modyfikować te, które już istnieją. Zmiany te mogą zachodzić poprzez nasze całe życie, chociaż w młodszym wieku neuroplastyczność jest szczególnie silna.
Okej. Czyli jak dokładnie działa neuroplastyczność? Jak te połączenia się tworzą? Co się dzieje w mózgu, gdy się uczymy?
No dobra, no to wyobraź sobie, że uczysz się nowej umiejętności. Przykładowo gry na gitarze. Za każdym razem, gdy próbujesz zagrać akord, twoje neurony tworzą nowe połączenia. Im częściej powtarzasz daną czynność, tym bardziej te ścieżki się wzmacniają.
Rozumiem, czyli to taka ścieżka w lesie. Im częściej przechodzą tamtędy ludzie, tym bardziej się ona utwardza, rozbudowuje i jest bardziej przejrzysta, tak?
Jasne, świetna metafora. Jeśli przestaniemy ćwiczyć, ta ścieżka może nam zarosnąć, czyli połączenia neuronalne po prostu osłabną.
A czy to działa tylko na poziomie ruchowym?
Nie, to samo dzieje się w przypadku myślenia i emocji. Jeśli często powtarzamy negatywne myśli, przykładowo nie dam rady, to te ścieżki również się wzmacniają. Ale dobra wiadomość jest taka, że możemy świadomie pracować nad ich zmianą.
W takim razie, jak to wygląda w praktyce? Jakie konkretne przykłady możemy podać, by pokazać, jak nasz mózg się zmienia?
Przykładów jest mnóstwo. Jeśli uczymy się nowego języka, nasz mózg zaczyna tworzyć nowe połączenia w obszarach związanych z pamięcią i językiem. Jeżeli ktoś doświadczył urazu mózgu, neuroplastyczność może pomóc mu w rehabilitacji, umożliwiając mózgowi przekształcanie funkcji z uszkodzonego obszaru na inne części mózgu. Ale neuroplastyczność to także proces adaptacyjny. W odpowiedzi na nasze codzienne takie doświadczenia, na przykład uczenie się nowych umiejętności, czy reagowanie na stres lub emocje. Tak naprawdę każda nasza aktywność, która wiąże się z koncentracją i zaangażowaniem, może wspierać naszą neuroplastyczność.
A jaki wpływ na neuroplastyczność ma nasz wiek? Czy nasz mózg traci zdolność do neuroplastyczności z upływem lat?
To ciekawe pytanie. Chociaż neuroplastyczność jest szczególnie silna w dzieciństwie, to nie znika ona w dorosłości. Oczywiście z wiekiem może przebiegać nieco inaczej, ale mózg dorosłego człowieka nadal może się zmieniać. Co ciekawe, osoby starsze, które angażują się w regularne ćwiczenia umysłowe, rozwiązują jakieś łamigłówki, układają szachy, sudoku, uczą się nowych umiejętności, czy podejmują jakieś nowe wyzwania, mogą znacząco wspierać swoją neuroplastyczność. Także zmiany w mózgu są możliwe przez nasze całe życie. Tylko wymagają naszej aktywności i chęci do rozwoju.
Rozumiem, że to po prostu jest to możliwe, ale trudniejsze z wiekiem. W takim razie, jak konkretnie możemy wspierać neuroplastyczność na co dzień?
Najważniejsze to być aktywnym umysłowo. Regularne wyzwania intelektualne, jak nauka nowych rzeczy, rozwiązywanie problemów, czy także regularna aktywność fizyczna, wszystko to sprzyja neuroplastyczności. Zaskakująco duże znaczenie ma także zdrowie psychiczne, czyli redukcja stresu, dbanie o nasze emocje, rozwijanie pozytywnych nawyków czy techniki relaksacyjne również wspierają naszą zdolność, takie zdolności adaptacyjne naszego mózgu, tą neuroplastyczność.
Czyli jeżeli dobrze rozumiem, aktywność intelektualna, emocjonalna i fizyczna mają swoje miejsce w dbaniu o nasz mózg, tak?
Dokładnie. Zresztą to właśnie połączenie tych trzech obszarów jest kluczem do takiego efektywnego rozwoju mózgu. Warto też pamiętać, że mózg to system, który pracuje na różnych poziomach i najlepiej działa, kiedy wszystko jest w równowadze.
Dobrze, w takim razie przejdźmy może do konkretów. Jakie są strategie świadomego wpływania na mózg? Jakie są sposoby na to, by świadomie trenować mózg?
Jest kilka kluczowych strategii. Po pierwsze, nauka nowych rzeczy. Mózg uwielbia wyzwania, kiedy uczymy się czegoś nowego, czy języka, gry na instrumencie, tańca, nasze neurony tworzą nowe połączenia.
I to nawet w dorosłym wieku?
Zdecydowanie. Im więcej nowych rzeczy poznajemy, tym bardziej nasz mózg pozostaje elastyczny.
Co z ćwiczeniami umysłowymi? Wspomniałaś już o grach logicznych jako sposobie na trening mózgu.
Tak, gry logiczne, łamigłówki, sudoku, szachy, to wszystko działa. Ale kluczowe jest to, żeby nie ograniczać się tylko do jednej aktywności. Mózg rozwija się najbardziej, gdy wychodzimy poza taką swoją strefę komfortu.
Więc gdy zawsze rozwiązuję krzyżówki, to mój mózg się do tego przyzwyczai i przestanie się rozwijać.
Dokładnie. Dlatego warto próbować różnych rzeczy. Zamiast tylko krzyżówek, możesz na przykład zacząć uczyć się rysować.
Okej. Mamy ćwiczenia umysłowe, a co z ruchem? Jak aktywność fizyczna też wpływa na neuroplastyczność? Jak duże znaczenie?
Aktywność fizyczna wpływa na naszą neuroplastyczność. I to jakby nie patrzeć w ogromnym stopniu. Ruch pobudza produkcję neutrofin, to są takie substancje, które wspierają nasz rozwój, regenerację neuronów. Taka regularna aktywność fizyczna zwiększa również przepływ krwi do mózgu, co poprawia zdecydowanie jego funkcjonowanie.
Czyli sport to nie tylko zdrowie i kondycja fizyczna, ale też psychiczna i emocjonalna. Dzięki temu nasz mózg działa lepiej.
Tak, i to niezależnie od wieku. Nawet u seniorów regularne spacery czy joga mogą pomóc w utrzymaniu dobrej pamięci i koncentracji.
A jaki rodzaj ruchu jest najlepszy dla mózgu?
Najlepiej działa połączenie treningu aerobowego, czyli na przykład bieganie czy rower, z ćwiczeniami wymagającymi koordynacji typu, nie wiem, jakieś sporty zespołowe czy taniec.
Okej, a co z mniej fizycznie aktywną formą radzenia sobie z neuroplastycznością? Co z medytacją? Wiele osób mówi, że medytacja zmienia mózg. Czy to prawda?
Tak, to prawda. Badania pokazują, że takie regularne prowadzenie medytacji wzmacnia obszary mózgu odpowiedzialne za koncentrację, emocje czy odporność na stres.
A jak dużo czasu należy poświęcić na medytację? Czy 10 minut dziennie wystarczy, żeby zmienić mózg i utrzymać go w dobrej kondycji?
Jasne, ale kluczem jest regularność. Nawet kilka minut dziennie może mieć ogromny wpływ na nasze myślenie. Ważne, żeby robić to systematycznie.
No dobrze, porozmawialiśmy o strategiach i sposobach, które sami możemy wywołać. Natomiast jak mózg reaguje na to, czego doświadczamy po prostu na co dzień? Czy każda nowa sytuacja sprawia, że nasz mózg się zmienia?
W pewnym sensie to tak. Każde doświadczenie, każda myśl czy emocja wpływa na aktywność neuronów. Ale nie wszystkie zmiany są trwałe. Jeśli coś wydarzy się raz, może to mózg zapamiętać na chwilę, ale jeśli coś się powtarza cyklicznie, tworzą się silne połączenia.
Czyli ponownie kluczem jest powtarzalność.
Dokładnie. Mózg jest jak mięsień. Im częściej coś robimy, tym mocniej tym mocniejsze stają się te ścieżki neuronalne odpowiedzialne za daną czynność. Dlatego na przykład osoby, które codziennie grają na instrumencie, mają silniej rozwinięte obszary mózgu odpowiedzialne za koordynację ruchową i słuch.
A co w takim razie z myśleniem? Jeśli często powtarzamy negatywne myśli, do nich powracamy, to czy one też się wzmacniają?
Tak, i to jest właśnie kluczowy wniosek. Jeśli często mówimy sobie, jestem beznadziejny, nigdy mi się nie uda, to nasz mózg zaczyna traktować to jako takie domyślne myślenie. Ale dobra wiadomość jest taka, że to również możemy zmienić.
Czy to jest również powodem, dla którego tak ciężko jest nam pozbyć się starych nawyków?
Dokładnie. To dlatego zmiana nawyków, zarówno tych myślowych, jak i behawioralnych, bywa tak trudne. Mózg działa według pewnych zasad. Co jest używane, to się wzmacnia, a co jest nieużywane, stopniowo po prostu zanika. Jeśli przez lata powtarzamy te same schematy myślowe, tworzą się bardzo silne ścieżki neuronalne, które sprawiają, że automatycznie wracamy do tych samych przekonań i reakcji. Co nie oznacza, że jesteśmy na nie skazani. Neuroplastyczność działa w obie strony. Tak jak możemy wzmocnić negatywne myśli, tak samo możemy świadomie budować pozytywne myśli i wspierać nowe, jakieś zdrowsze nawyki. Kluczowe jest takie świadome zauważanie starych wzorców, ich stopniowe osłabianie i zastępowanie właśnie nowymi.
Czy neuroplastyczność ma wpływ także na naszą psychikę i emocje?
Jasne. Neuroplastyczność wpływa również na emocje i zdolność do radzenia sobie na przykład ze stresem. Możemy pracować nad poprawą naszej reakcji na stres poprzez właśnie neuroplastyczność. Przykładem może być właśnie terapia czy poznawczo-behawioralna TSR w jakimkolwiek nurcie, która pomaga zmieniać nasze negatywne wzorce myślenia i emocji. Wspieranie zdrowych nawyków, takie jak, nie wiem, medytacja czy ćwiczenia mindfulness, mają również korzystny wpływ na nasz mózg czy naszą emocjonalną równowagę.
Super. W takim razie, skoro już jesteśmy blisko stresu, chciałbym się dowiedzieć, jak stres wpływa na neuroplastyczność i może jak można się przed nim bronić. Ustalmy, czym w ogóle jest stres. Często mówimy o nim jako o czymś negatywnym, ale przecież są sytuacje, w których stres nas motywuje. Jak to wygląda od strony mózgu?
Stres jest naturalną reakcją organizmu na różne wyzwania. W mózgu główną rolę odgrywa tutaj w zasadzie układ limbiczny, szczególnie ciało migdałowate, które wykrywa zagrożenie, oraz kora przedczołowa, która odpowiada za logiczne myślenie i kontrolę emocji.
Czyli jeżeli coś nas stresuje, ciało migdałowate wysyła sygnał alarmowy.
Dokładnie, a w odpowiedzi organizm produkuje właśnie kortyzol czy adrenalinę, czyli te hormony stresu, które przygotowują nas do reakcji walcz lub uciekaj.
Czyli w procesie ewolucji w dawnych czasach pomagało nam to uciekać przed drapieżnikami, ale dziś stresujemy się na przykład terminami w pracy.
Dokładnie. Problem polega na tym, że nasz mózg nie rozróżnia, czy zagrożenie jest fizyczne, czy psychiczne. Reaguje w każdej sytuacji identycznie.
Okej, więc podsumowaliśmy już, jak działa stres. A jak do tego ma się neuroplastyczność? Czy stres może zmieniać nasz mózg?
Oczywiście, i to na dwa sposoby. Krótki, umarkowany stres może być dla nas korzystny. Zwiększa koncentrację, poprawia pamięć i uczy nas adaptacji do nowych sytuacji. Ale długotrwały, ten chroniczny, działa totalnie destrukcyjnie.
A w jaki sposób?
Przede wszystkim kortyzol, gdy jest podwyższony przez długi czas, uszkadza hipokamp, czyli obszar odpowiedzialny za naszą pamięć i uczenie się. Może też osłabiać naszą korę przedczołową, co sprawia, że gorzej kontrolujemy nasze emocje i podejmujemy impulsywne decyzje.
Czyli im dłużej jesteśmy zestresowani, tym trudniej nam się skoncentrować i podejmować racjonalne decyzje.
Tak, a co gorsza, chroniczny stres może wzmacniać takie negatywne połączenia w mózgu. Czyli jeśli często martwimy się czymś, te ścieżki neuronalne stają się coraz silniejsze, nie?
To trochę jak z negatywnym myśleniem, o którym mówiliśmy wcześniej.
Tak, dokładnie. Stres sprawia, że mózg uczy się reagować z lękiem na różne sytuacje, nawet jeśli nie ma takiego w tym realnego zagrożenia.
Dobra, to teraz najważniejsze. Co możemy zrobić, żeby stres nie niszczył naszej neuroplastyczności?
Jest takich kilka kluczowych strategii. Między innymi taka świadoma regulacja stresu, czyli oddychanie przeponowe. To też nam spowalnia tętno, zmniejsza napięcie. medytacja, o której wspominaliśmy, czy ćwiczenia mindfulness, które pomagają trenować korę przedczołową, by lepiej kontrolować nasze reakcje emocjonalne. Jakaś relaksacja, czyli takie stopniowe rozluźnianie mięśni, redukowanie napięcia w ciele. Też oczywiście aktywność nasza fizyczna, bo ruch obniża poziom kortyzolu i zwiększa produkcję endorfin. Jakaś właśnie joga, czy coś w tym stylu takiego wyciszającego. Często też fajne są ćwiczenia aerobowe, ale warto pamiętać o tym, żeby były w mniejszym natężeniu, bo czasami mogą też podnieść nam poziom kortyzolu, więc warto, żeby było to jakoś tak zamiennie, trochę aerobowych, a trochę takich właśnie jakichś wyciszających. Ważna też jest higiena po prostu naszego snu, tak? Sen to jest taki reset dla naszego mózgu. A brak snu nasila po prostu skutki stresu. Regularny rytm snu i ograniczenie na przykład ekranów przed snem pomaga zdecydowanie nam lepiej się zregenerować. No i co najważniejsze, budowanie takiej odporności psychicznej, czyli zmiana sposobu naszego myślenia, świadoma praca nad jakimiś negatywnymi przekonaniami, które mamy czasami z dzieciństwa. Jakieś utrzymywanie zdrowych relacji społecznych, wspieranie emocjonalne też obniża poziom stresu. Też są różne techniki pracy z umysłem, czyli na przykład prowadzenie dziennika wdzięczności, który pomaga przeprogramować nasz mózg na bardziej takie pozytywne myślenie. Czy są też wizualizacje, na przykład wyobrażanie sobie sukcesu jakiegoś, który chcemy osiągnąć, też nam pomaga w zmniejszeniu lęku przed takimi sytuacjami stresującymi, które mogą nam się przydarzyć po drodze.
Czyli stresu nie unikniemy, ale możemy się nauczyć nim zarządzać.
Tak, i to jest właśnie chyba najważniejsza lekcja. Stres sam w sobie nie jest zły, ale kluczowe jest to, jak my na niego sami reagujemy.
Przejdźmy zatem do tematu, który dotyka wiele osób. Trauma może wynikać z różnych sytuacji, wypadków, przemocy, utraty bliskich, czy nawet długotrwałego stresu. Ale czy trauma zawsze oznacza trwałe zmiany w mózgu? Czy możemy coś z tym zrobić, żeby pomóc sobie w jej przetworzeniu?
Trauma jest ekstremalną formą stresu. Powoduje w zasadzie taką gwałtowną reakcję ciała migdałowatego, które odpowiada za reakcję na zagrożenie. W sytuacji traumy ciało migdałowate przejmuje kontrolę, a kora przedczoła odpowiedzialna za reakcję myślenia zostaje po prostu osłabiona.
Czyli mózg działa wtedy w trybie alarmowym, fight or flight.
Tak, dokładnie, można tak powiedzieć. Problem polega na tym, że jeśli trauma jest bardzo silna lub powtarzająca się, mózg może utknąć trochę w takim trybie. Ciało migdałowate staje się nataktywne, a hipokamp, który pomaga przetwarzaniu wspomnień, może zostać po prostu uszkodzony.
Czy to dlatego osoby po traumie mają problem z pamięcią albo powracającymi wspomnieniami?
Dokładnie. Hipokamp pomaga w osadzeniu wspomnień w czasie i ich porządkowaniu. Jeśli można tak powiedzieć, gdy jest po prostu osłabiony, wspomnienia mogą wracać w postaci jakichś myśli, flashbacków, tak jakby trauma była powtarzana cały czas.
Brzmi to przerażająco, ale czy to oznacza, że trauma już na zawsze zmienia mózg?
Nie, to jest najważniejsza wiadomość. Mózg jest plastyczny, o czym w sumie dzisiaj rozmawiamy, więc nawet jeśli trauma spowodowała jakieś zmiany w strukturze, możemy go po prostu przeprogramować i pomóc mu się zregenerować.
Czyli nawet po trudnych przeżyciach możemy odzyskać kontrolę nad naszymi myślami i emocjami.
Tak, ale jest to proces. Mózg potrzebuje czasu, wsparcia i takich odpowiednich strategii, żeby wrócić do równowagi.
Jakie mechanizmy neuroplastyczności pomagają w odbudowie po traumie?
Przede wszystkim mózg uczy się nowych sposobów radzenia sobie. Może być to świadoma praca nad emocjami, czy właśnie techniki relaksacyjne. Oczywiście też psychoterapia, która pomaga tworzyć właśnie nowe ścieżki neuronalne i zmieniać sposób myślenia po traumie.
Przejdźmy w takim razie znów do konkretów. Co możemy zrobić, żeby pomóc naszemu mózgowi odbudować się po trudnych doświadczeniach?
Jest kilka takich sprawdzonych strategii. Między innymi jest terapia, która jest kluczem odbudowy która pomaga nam zmienić myślenie o traumie i przestać ją po prostu przeżywać na nowo. Często też jest EMDR, czyli taka technika, która pomaga mózgowi przetworzyć traumatyczne wspomnienia poprzez ruchy gałek ocznych. Też może być terapia somatyczna, która pomaga skupić się na ciele i uwolnić napięcia związane z traumą. Neuroplastyczność przez ruch i jakąś aktywność fizyczną, czyli takie regularne ćwiczenia zmniejszają właśnie aktywność tego ciała migdałowatego i pomagają po prostu odbudować nam ten hipokamp. Jakaś joga czy medytacja, które poprawiają komunikację między korą przedczołową a układem limbicznym. Często też jest ważna praca z oddechem i z uważnością. Ćwiczenia oddechowe pomagają tak regulować nasz układ nerwowy. Medytacja uczy nas obserwować nasze myśli bez takiego nadmiernego zaangażowania w nie. Też wspieranie takich relacji i poczucia bezpieczeństwa, bo bliskość emocjonalna i takie wsparcie społeczne od osób nam bliskich pomagają zmniejszyć lęki i odbudować równowagę naszą psychiczną. Warto też pamiętać o tworzeniu nowych, pozytywnych doświadczeń, czyli jakieś aktywności, które przynoszą nam radość, satysfakcję, pomagają tworzyć nowe właśnie połączenia mózgu i wzmacniać takie poczucie kontroli nad naszym życiem.
Czyli kluczem jest stopniowa praca nad sobą, budowanie zdrowych nawyków i po prostu dawanie sobie czasu na regenerację.
Dokładnie, mózg po traumie potrzebuje takiej czułości i cierpliwości z naszej strony.
Czyli podsumowując, trauma rzeczywiście wpływa na neuroplastyczność, ale to nie znaczy, że musimy być jej więźniami.
Tak, dokładnie. Mózg ma zdolność do odbudowy, o czym warto pamiętać. Dzięki terapii ruchowi, technikom oddechowym i wsparciu społecznemu możemy właśnie tworzyć takie nowe ścieżki neuronalne i dzięki temu odzyskać takie nasze poczucie bezpieczeństwa.
A co z osobami, które doświadczyły urazów mózgu lub chorób neurodegeneracyjnych? Czy neuroplastyczność może im pomóc w powrocie do zdrowia?
Zdecydowanie, neuroplastyczność jest jednym z podstawowych mechanizmów, które umożliwiają nam regenerację mózgu po jakichś urazach. W wyniku uszkodzenia mózgu inne części mogą przejąć funkcję uszkodzonego obszaru. Oczywiście jest to proces złożony i wymaga on czasu, ale terapia neuroplastyczności, czyli takie stymulowanie mózgu w odpowiedni sposób, może znacząco poprawić funkcjonowanie takiego pacjenta. Także w przypadku różnych chorób typu na przykład, nie wiem, Parkinson, neuroplastyczność również odgrywa rolę w opóźnieniu takiego postępu choroby i w poprawie jakości życia takiej osoby, która się zmaga z jakąś chorobą właśnie.
To niesamowite, jaką zdolność do regeneracji ma nasz mózg. A czy neuroplastyczność jest związana z naszą zdolnością do uczenia się i adaptacji?
Jasne, zdecydowanie. Neuroplastyczność to właśnie mechanizm, który pozwala nam się uczyć. Kiedy uczymy się nowych rzeczy, nasze neurony tworzą właśnie nowe połączenia, czyli to właśnie nazywamy tą plastycznością synaptyczną. Czyli im więcej ćwiczymy, nasz mózg, tym lepiej przystosowujemy się takiego otaczającego nas świata. Właśnie dlatego nauka takich nowych rzeczy czy zmiana naszych nawyków może mieć tak silny wpływ na naszą zdolność do właśnie adaptacji czy jakiegokolwiek rozwoju.
Co właściwie dzieje się fizycznie w naszym mózgu, kiedy uczymy się czegoś nowego?
Podczas nauki tworzymy nowe połączenia między neuronami, o którym już w sumie wspominaliśmy. A te właśnie, które są często używane, wzmacniają się. Można powiedzieć, że im częściej właśnie korzystamy z danej ścieżki neuronalnej, tym właśnie ona staje się taka grubsza, bardziej efektywna.
Czyli znów powracamy do naszej metafory ścieżki w lesie. Im częściej jej używamy, ścieżki pomiędzy neuronami, tym lepiej to zapamiętujemy.
Tak, ale jest jeszcze coś. Powtarzanie musi być rozłożone w czasie. Badania pokazały, że najlepsze efekty daje powtórka w odstępach czasowych zamiast właśnie wielogodzinnej nauki naraz. Czyli tak jak na przykład przed maturą wszyscy nagle rzucają wszystko, bo będą się uczyć godzinami. To nam nie daje żadnych efektów.
A co z emocjami? Czy to prawda, że lepiej zapamiętujemy rzeczy, które są dla nas ważne emocjonalnie?
Jasne. Układ limbiczny, zwłaszcza ciało migdałowate, odgrywa taką kluczową rolę w zapamiętywaniu emocjonalnie intensywnych wydarzeń. To dlatego silne doświadczenia, zarówno te pozytywne, jak i negatywne, zostają w naszej pamięci na długo.
Na zakończenie, jaką masz radę dla naszych słuchaczy, którzy chcieliby rozpocząć wspieranie swojej neuroplastyczności?
To może powiem tak. Zacznij od małych kroków. Ucz się nowych rzeczy, rozwiązuj trudniejsze zadania, podejmuj wyzwania intelektualne. Przede wszystkim dbaj o swoje zdrowie fizyczne. Regularna aktywność fizyczna to jeden z najlepszych sposobów na stymulowanie neuroplastyczności. Oczywiście nie zapominaj o swoich emocjach, czyli techniki relaksacyjne, medytacja i kontrolowanie stresu będą miały ogromny wpływ na rozwój Twojego mózgu.
Dziękuję Ci bardzo za naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że neuroplastyczność to temat, który warto zgłębiać i stosować w naszym życiu. A co Wy, drodzy słuchacze, myślicie na ten temat? Piszcie do nas, postaramy się odpowiedzieć na Wasze pytania w przyszłości. Dziękuję również za uwagę. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Was inspiracją. Pamiętajcie, że nasz mózg jest niesamowicie elastyczny. Zmienia się przez całe życie. To od nas zależy, jak go wykorzystamy. Do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku.